Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj gościem Sportowej Łomży jest Damian Olender, posiadacz dwóch rekordów Polski. Dzień dobry.
Cześć.
Rekord Polski w liczbie martwych ciągów z obciążeniem 100 kg wykonanych pod wodą w ciągu godziny. Rekord Polski w liczbie martwych ciągów z obciążeniem 100 kg wykonanych w ciągu 12 godzin. To jest szalone.
Być może. Słyszałem kilka opinii o tym, o tych rekordach i właśnie tak one brzmiały, że są szalone.
Jak część moich znajomych dowiedziała się o tym, że ty będziesz gościem, to mówiła, żeby ciebie zapytać, czy te rekordy to sam wymyśliłeś, czy takie już były po prostu. Tak.
Wybierasz, o ten będę bił teraz.
Jest księga, ogólnie pierwszy rekord, to dostałem propozycję z biura rekordów, do których napisałem, bo chciałem sobie zrobić prezent na okrągłe 30 urodziny. I oni wysłali mi listę z propozycją rekordów i wybrałem sobie najbliższy mi martwe ciągi przez 12 godzin. Tam miałem w ogóle wybór zrobić ilość martwych ciągów w ciągu godziny, 12 godzin lub 24 godzin. Uznałem, że 24 może na pierwszy raz trochę dużo, ale i wybrałem 12.
12, no martwe ciągi przez 12 godzin. Mamy też martwe ciągi pod wodą. Wyjaśnij, jak to wyglądało, bo trudno to sobie wyobrazić. Przede wszystkim te martwe ciągi pod wodą.
To tak, rekord należał do Wojciecha Sobierajskiego. To jest taki znany rekordzista polski. On tych rekordów ma sporo. I tu akurat ściągnąłem ten rekord od niego. I ten rekord polegał na tym, że wykonywałem martwe ciągi pod wodą na basenie. Sztanga leżała na takich specjalnych ochronnych matach na niecce basenowej. Ja schodziłem pod wodę, wykonywałem ilość powtórzeń, wychodziłem z wody, chwilę odpoczywałem i tak przez godzinę.
Właśnie wiemy, jak wyglądał tak naprawdę efekt tych rekordów, ale jak wyglądały przygotowania twoje do tych zawodów, bo wiadomo, że mówimy też o treningach i tak dalej, ale same kwestie organizacyjne i logistyczne. Czego potrzebowałeś i co musiałeś było zorganizować, żeby sama próba doszła do skutku?
To przede wszystkim to są kwestie... Przede wszystkim. Pierwsze to jest kwestia opłaty dla biura rekordów, żeby w ogóle móc podejść do rekordu, tak żeby oni zweryfikowali. A jeśli chodzi o rekordy, to ja prowadzę studio treningowe, więc ja sztangi miałem, więc w ogóle pierwszy rekord zrobiłem w swoim studio, więc potrzebowałem tak naprawdę ekipy znajomych, żeby mi asekurowali. W ogóle jednym z wytycznych biura rekordów to są świadkowie. I oni dostają raport pisemny. No i musiałem to też nagrać, te całe 12 godzin, więc potrzebowałem kilku kamer, tak żeby mieć pewność, że się wszystko nagra. Tak szkoda byłoby to robić na marne. I to w ten sposób wygląda.
I świadkowie obiektywni, czy to twoje kumple? No to jak kumple, to wiadomo, że zawsze napiszą, nie no super, wszystko wykonywał, rekord pobity.
Tak, nie, to są moi kumple. Tylko to wygląda w ten sposób, że ten ich raport polega na tym, że na przykład wpisują ilość powtórzeń wykonaną i czy się zgadza. Oni i tak mają, sędziowie biura rekordów i tak mają filmik, więc oni i tak sobie te wszystkie powtórzenia policzą i zweryfikują. To jest tak po prostu, żeby się zgadzały zeznania wszystkich osób.
I co do logistyki, to też nie było tak, że sędziowie przyjeżdżali na miejsce, tylko wszystko było nagrywane i te wideo później się do tych sędziów wysyła.
Dokładnie tak. Żeby sędziowie przyjechali, trzeba wykonać większą opłatę.
No właśnie, drodzy słuchacze, bo to nie jest tak, że rekordy się pije za darmo.
No nie.
Jakie to są opłaty?
Najniższa opcja to jest 2,5 tysiąca opłaty w ogóle za możliwość takiej próby, jeśli mówimy o rekordzie Polski, a potem właśnie z każdą kolejną opcją, czyli na przykład z przyjazdem sędziów, no to te ceny wzrastają. Tak to było.
Tutaj też miałeś o tyle dobrze, że na przykład, bo napisałeś prośbę, pytanie do kilku basenów w różnych miastach, czy to miejsce ci udostępnią, tak? I odpowiedział basen z Ostrołęki i tam ci powiedzieli, że spoko, nawet za darmo.
Dokładnie. W ogóle dostałem odpowiedź i z Ostrołęki, i z Kolna. Niestety w Kolnie mają głębokość 1,80 m, a jednym z wytycznych rekordu było basen dwumetrowy. No ale Ostrołęce mieli też właśnie, znaczy mają dwumetrowy, tam się zgodzili. Tam bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Tam była rozmowa bardzo konkretna. Byłem właściwie tylko dwa razy po 5 minut. I zgodzili się, wszystko poszło super.
I miałeś też ratownika, że gdyby w razie gdybyś zasłabł, to ktoś może cię uratować.
Dokładnie, tam było zadbane o wszystko.
Zaznaczmy, są to rekordy Polski. Nie są to rekordy Guinnessa, bo też rekordy Guinnessa są dużo droższe.
Dokładnie.
W ogóle interesowałeś się, jaka to jest kwota, jeśli chodzi o rekord Guinnessa?
Tak.
I ile razy więcej?
Tak.
To znaczy, można powiedzieć chyba wprost, ile to mniej więcej
chyba można.
Kosztuje.
W sensie, no. Wydaje mi się, że tak. Dostałem informację, że to jest 60 tysięcy i w górę. Sama opłata.
Wow, no to dużo.
To już jest dużo, ale wtedy jak już masz rekord Guinnessa, to przyjeżdża sędzia na miejsce, czy też nagrywasz to i wysyłasz?
Szczerze mówiąc, to nie wiem. Jak zobaczyłem kwotę, no to na razie
sobie odpuściłem. Podziękowałeś, tak. Dlatego też prośba od ciebie, tak, w kierunku sponsorów.
Jasne.
Że jesteś otwarty tutaj na
jasne. Ja jestem gotowy i na różne wyzwania, na dużo cięższe i dużo dłuższe. Trenuję ponad połowę swojego życia, więc teraz czas się sprawdzić. Mhm.
I w ogóle co cię motywuje tak, do podejmowania takich prób? No bo to wiadomo, teraz mówimy tak 2,5 tysiąca. W przypadku Guinnessa to już jest wiadomo inna liga, no ale to też musisz ponieść koszty. I co cię motywuje do tego, żeby podejmować tego próbę, no ponosić koszty i jakby poświęcać swój czas?
To wygląda tak, że trenuję ponad połowę życia, więc u mnie ten trening siłowy jest taki stały i niezmienny. Po prostu zmieniały się cele. Kiedyś to były tam cele sylwetkowe. 4 lata trenowałem trójbój i startowałem w zawodach. Zrezygnowałem w tamtym roku. Trochę schudłem, z 20 kilogramów.
No właśnie, ja myślałem, że to kawał byka przyjdzie, a tak naprawdę nie jesteś taki ogromny.
No nie. 90 kilo ważę, więc to nie jest jakoś mega dużo.
Wyglądasz dobrze wysportowany człowiek.
Tak, no. Czy chyba mnie właśnie obraziłeś, że jestem kawał byka, ale... Nie, no, ale wiem, o co chodzi. Właśnie ogólnie słyszę opinię, że na przykład na zdjęciach wyglądam na dużo większego niż jestem w rzeczywistości.
Ja myślałem, że do radia to bokiem będzie chodził, tak, że nie jest taki wielki jak na te twoje rekordy, ale wyglądasz tak fajnie, no nie?
No tak, no, normalnie.
Tak normalnie, jak dobrze wysportowany człowiek. Jak wyglądały przygotowania do tych rekordów, jeżeli chodzi o sam proces treningowy? Bo mówisz, że trening siłowy jest w twoim życiu już od dawna. I czy ty robiłeś zwykły trening siłowy, czy gdzieś tam pewne elementy były szczególnie pod te rekordy przygotowane?
To trening siłowy był bazą i to było niezmienne. 3-4 treningi siłowe i do tego właśnie treningi GPP, to jest skrót po angielsku, już teraz nie pamiętam tego rozwinięcia, ale to chodzi o taki trening ogólnorozwojowy. I tutaj, tak powiedzmy, taki trening specjalistyczny. No i w tym przypadku ten trening specjalistyczny to był pod ten mój dany rekord. I pod pierwszy rekord to po prostu wykonywałem jak największą ilość powtórzeń w ciągu godziny. Nie wychodziłem ponad godzinę, bo wiedziałem, że to się może wiązać z kontuzjami. A jeśli chodzi o przygotowanie do drugiego rekordu pod wodą, to wykonywałem też martwe ciągi przez godzinę, tylko wstrzymując powietrze. Tak starałem się nie oszukiwać, że niby jestem pod wodą i wykonywałem przez godzinę te martwe ciągi.
No właśnie, bo rozmawialiśmy trochę przed wejściem na antenę, to mówiłeś, że próba treningu pod wodą była, ale nieudana.
Tak. Mam rodzinę na Mazurach, tam zawiozłem sztangę. Wszedłem z tą sztangą do wody, próbowałem tam wykonać, ale no, fale nawet niewielkie nie pozwoliły mi tej próby wykonać, więc to po prostu była... Z takich plusów to po prostu zobaczyłem, jak sztanga się zachowuje pod wodą. To było na plus.
No i to o tyle mówiłeś, że ta miejscowość mała, czy że ta akurat plaża była bardzo mała, że nikt nie widział. Wyobraźcie sobie, że idzie gość ze sztangą do wody. Nie, ludzie się opalają, a tutaj ktoś idzie trzaskać martwe ciągi. Powiedziałeś też, że trochę cię może nie tyle zdziwiło, ale że wyciskanie tej sztangi, ten martwy ciąg pod wodą był łatwiejszy niż sobie wyobrażałeś i ten twój plan wykonałeś, powiedzmy, no dużo lepiej niż się spodziewałeś.
No dokładnie tak było, bo do pobicia było, już dokładnie nie pamiętam, 333 powtórzenia. Ja robiąc, przygotowując się na treningu, wstrzymując powietrze, robiłem 420 i taki był cel. Czyli zrobić po 7 powtórzeń w każdą minutę. Ale wykonując właśnie już podczas rekordu, te 7 powtórzeń było lekkiej, szybko, krótko byłem pod wodą, więc zacząłem zwiększać i koniec końców właśnie z 420 planowanych zrobiło się 514.
Jest to rekord nie do pobicia już?
Do pobicia, nawet, no, myślę, że w tej chwili nawet ja bym pobił go bez żadnego przygotowania. Po prostu, bo jestem w ciągłym treningu, to po pierwsze, a po drugie, to zacząłem za wolno. Z racji właśnie, że nie wiedziałem, że będzie tak przyjemnie.
Czyli spodziewałeś się, że będzie o wiele trudniej, tak? Podczas testu.
Tak.
Czyli teraz jakbyś, tak jak powiedziałeś, jakbyś robił to jeszcze raz, to byś zrobił dużo więcej. Tu nie chodzi wcale o trening, tylko o to obycie już w wodzie, tak?
Dokładnie. Po prostu jedna próba i by wystarczyło.
Powiedziałeś w jednej z rozmów, podejrzewam, że było to żartem, a może i nie, że urodziłeś się do bicia rekordów. Co to znaczy? Dominacja genetyczna?
No trochę to tak zabrzmiało w sumie.
Tak? Ogólnie jeśli chodzi o moją genetykę, to uważam, że nie mam ani jakiejś takiej super, ani znów w drugą stronę słabej. Mam taką średnią, ale pracuję nad tym, żeby mieć te wyniki jak najlepsze. Uważam, że... Może to było jednak w żartach, ale chodziło mi o to, że długo trenuję. I trenuję też nie tylko siłowo, ale trenuję też, powiedzmy, taki swój mental. W sensie, że jestem coraz lepiej przygotowany mentalnie. A jeśli chodzi o takie rekordy i wykonywanie wysiłku przez 12 godzin czy 24, to za to odpowiada mocno głowa. I uważam, że właśnie, no, że jestem gotowy na takie rzeczy.
Znaczy, no i też samo to, że jakby ciągle szukasz, tak? Zrobiłeś coś, idziesz dalej, to porzucasz, chcesz, szukasz nowych wyzwań, tak?
Dokładnie.
Rekord był bity w Ostrołęce. Jesteś z Nowogrodu, to powiedzmy, no podpinamy cię pod Łomżyniaka, tak? Mhm. Basen w Łomży nie był zainteresowany tym, żebyś tutaj bił rekord, żeby jednak tutaj mieć tą reklamę basenu, no bo jest to reklama na całą Polskę. Mhm.
Napisałem do nich, ale dostałem odpowiedź tam tak nie bezpośrednio, ale dowiedziałem się, że jest odmowa z racji tego, że bali się, że zniszczę nieckę basenową sztangą.
W Ostrołęce tej niecki nie udało się zniszczyć.
No nie udało się, no na właśnie. Szczęście, bo nawet nie wiem ile kosztuje, więc...
Czyli łomżyński basen może tutaj teraz żałować. A jak twój organizm zareagował na taki wysiłek?
Jeśli chodzi o wysiłek basenia, to taki po prostu trening. Nie byłem jakiś mega zmęczony, na drugi dzień też nie byłem obolały. To było łagodne, nawet czułem lekki niedosyt. Żeby poszło tak łatwo. Przy pierwszym rekordzie, no to ten rekord odczułem. Byłem obolały przez kilka dni, tak zwane zakwasy miałem dosłownie wszędzie, ale one tam z czasem przeszły. Najdłużej mi się goiły dłonie, bo miałem opuchnięte je i takie pozdrapywane tak jak odciski. To się jeszcze w takich miejscach, gdzie się palce zginają, więc po prostu to się długo goiło. No i to się goiło mi z 6 tygodni i do tej pory na przykład jeszcze w sumie odczuwam ból palca, ale przejdzie.
Teraz właśnie wiedząc to, co wiesz teraz o tych, bo widziałem właśnie zdjęcie tych dłoni, mm-hmm. To faktycznie no to było no może nie przerażające, ale no dające takie podstawy tego, żeby twierdzić, że to jednak cię kosztowało trochę pracy i energii. Jakby teraz wiedząc, co wtedy przeżyłeś, to byś drugi raz podchodził do tego testu, czy jednak byś się zastanawiał? Bałbyś się o te swoje ręce.
Mm-hmm. W sensie, jeśli ktoś pobije ten wynik, to podejdę jeszcze raz.
Bo,
tak sam dla siebie, żeby zrobić więcej w tej chwili, to nie chciałbym, no bo wiąże się to z bólem. Ale wiem, że każdy kolejny pewnie będzie się wiązał z jakimś bólem, więc...
I właśnie myślałeś o jakichś kolejnych rekordach? Właśnie może, tak mówiłem, że to też kwestia oczywiście wydatków, ale w którym kierunku byś szedł? Czy to jednak byłby, nie wiem, martwy ciąg?
Martwy ciąg na platformie, która jest podtrzymywana właśnie przez helikopter. No. Martwy ciąg w powietrzu.
Nie, już na razie mam dosyć martwych ciągów. Teraz chciałbym coś innego. W ogóle lubię ruch tak ogółem, więc nie tylko martwe ciągi. Teraz sobie wymyśliłem pchanie samochodu przez 24 godziny na odległość. Do pobicia jest 60 kilometrów, należał do Wojciecha Sobierskiego i jest to też rekord Polski. No i to teraz chcę wykonać. W tym roku jeszcze, w najbliższych tygodniach, dokładnie jeszcze nie wiem kiedy, bo nadal szukam odpowiednio lekkiego samochodu. Poprzedni rekordziści wykonywali to na smartach i mi ciężko jest znaleźć, bo większość smartów jest w automatach. A się dowiedziałem, że teraz się dowiedziałem, bo na motoryzacji się w ogóle nie znam, że automatów nie można pchać, można coś zepsuć.
Tak, no bo to luzu nie wrzucisz przecież, więc...
Czyli uświadommy to swoim, naszym słuchaczom, samochód w jakich przedziałach, ile on musi ważyć?
Minimum 700 kg z kierowcą.
No, to jakiś chudziutki kierowca w środku.
Tak, no taki samochód 650 kilo byłby myślę, że idealny, bo kierowca powiedzmy te 80-90 kilo, no to już nie musi być tu równo 700 kilogramów, ale...
Trasę masz już wybraną? Jak to ma wyglądać? Czy będzie w jakimś miejscu specjalnie zamknięte, a dla ciebie ulica i będziesz jeździł w to i z powrotem?
Czy miejsce właśnie ogólnie znajduję sam i będę jeździł w kółko.
Czyli jednak.
Czy tak, bo rozmawiałem z burmistrzem Nowogrodu, właściwie to powiedział, że udostępni mi, co tak naprawdę chcę. Miałem jedną próbę na targowicy u nas w Nowogrodzie, ale jednak nie wygląda tak płasko, jak się wydaje. Jest lekka górka i to jest odczuwalne. I będę prawdopodobnie robił to u nas w Nowogrodzie na parku, wokół parku. Mamy tam ładny asfalt nowy, więc tam.
Jeżeli chodzi o same przygotowania do tego rekordu, no to trening siłowy. I co jeszcze? Normalnie już pchasz samochody? Idziesz z tymi, spacerujesz z nimi?
No już kilka razy pchałem samochód. Właśnie na Targowicy i na Mazurach jak byłem, to też pchałem ten samochód. Tylko, że tam no, te warunki były różne. I też widziałem kiedyś, znaczy obejrzałem taki filmik, gdzie widziałem, jak zawodnik poruszał się na wyłączonej bieżni, przez co sam musiał napędzać własnymi nogami tą bieżnię. To uznałem, że to jest taka imitacja tego pchania samochodu. Mamy w klubie bieżnię, więc chodzę po niej też.
To też jest fajne, to co powiedziałeś, że burmistrz Nowogrodu powiedział, że okej, udostępnimy ci park, jakby, że jest pozytywna reakcja na to, co robisz ze strony niektórych samorządowców czy organizacji, tak?
Dokładnie tak. No tam była szybka odpowiedź ogólnie właśnie od burmistrza. Nawet przyjechaliśmy się po całym Nowogrodzie poszukać tego miejsca. Także naprawdę podejście super. On też powiedział mi wprost, że fajnie, że chłopak z Nowogrodu chce też coś takiego robić i no, znaczy, no, dla nich też jest właśnie fajnie, więc pomoże.
Czyli to będzie taka warka teraz, on jest z Nowogrodu, nie? On jest Łomżyniak, on jest z Łomży i teraz każdy będzie sobie chciał zrobić zdjęcie. Moje pytanie, czy te rekordy da się bić będąc bez środków dopingujących? Bo tutaj też jest pytanie, które sobie ludzie zadają. Mówią, zapytaj, czy to jest możliwe, czy nic nie bierze.
Ja słyszę to już z 10 lat, gdzie jak widzicie, no nie jestem jakiś wielki, ale
teraz
słyszę...
Zaszło już.
No tak. To słyszę to już od 10 lat. Najczęściej zadaję pytanie, wtedy ja odpowiadam pytaniem do takiej osoby, jak długo ćwiczy ta osoba. I z reguły dostaję odpowiedź, że no w sumie to w ogóle. No właśnie, czyli jak dana osoba nie wie, co można osiągnąć naturalnie, no to być może wtedy właśnie oskarża inne osoby. A jeśli chodzi o właśnie, czy da się bić te rekordy naturalnie, to wydaje mi się, że to jest wręcz właśnie dla takich osób naturalnych fajna opcja zamiast zawodów, gdzie często na zawodach są te, jest ten doping, tak tutaj wydaje mi się, że jak najbardziej można być właśnie bez dopingu.
Czyli na czysto.
Dokładnie tak. I w sumie właściwie to, też powiem czemu, bo często na zawodach jest dana specyfika sportu, czyli na przykład jak jest trójbój siłowy, to tam po prostu liczy się jak najwyższy wynik. I tam doping ma jak najbardziej sens. Jak są zawody kulturystyczne, największa masa mięśniowa, tam doping ma sens. Właściwie w każdym sporcie takim specyficznym, czy to specjalistycznym, czy to piłka nożna, też jest. Na Igrzyskach Olimpijskich, co ciekawe, w 2018 złapano Rosjanina na dopingu, który uprawia curling?
No tak, no to...
Te pchanie żelazka po lodzie. To też był na dopingu, a w ogóle po gościu na przykład nie widać. A tutaj właśnie, jeśli chodzi o takie wysiłki długie, powiedzmy jak 12 godzin, czy 24 godziny, to już odpowiada za to bardzo dużo głowa, No nie ma tak jakby chyba na mental.
No ale na siłę, na wytrzymałość na przykład, tak?
Ale zbyt duża siła już nie jest potrzebna. W przypadku 100 kg w martwym ciągu, 100 kg to jest mało, więc tutaj jakiś tam...
Powtarzalność się liczy w tym.
No to na wytrzymałość, tak, coś
na wytrzymałość.
Tam jest?
Być może.
Nie,
jest,
nie znam się,
jest,
bo nie biorę.
Jest.
No właśnie, Robert Karać brał ostatnio przecież, tak?
Tak, no głośno.
No,
o tym.
Było głośno, on powiedział, że nie brał, ale w sumie to brał.
Specyfika taka sama, jak Damian opowiada, że też tam trzeba było, no biegłeś, no ale no nie liczyło się,
on się tutaj
że...
bronił tym, że on wziął ten doping dla szybciej regeneracji i to przed walką w Fejmie.
Dokładnie.
A nie konkretnie na ten bieg. Czyli na czysto. Pytanie też. Mówiłeś o tym, że dzwoniłeś do tego biura rekordu, żeby podpytać, co tutaj macie ciekawego. Czy był jakiś taki rekord, który cię zdziwił, powiedziałeś, że nie, no to już jest dla mnie przesada, no tutaj to nawet nie będę próbował.
Mhm. To pierwszy, który mi przychodzi na myśl, to jest akurat rekord Guinnessa i jest to najdłuższe wykonywanie ćwiczenia plank, deska tak zwana. I ten wynik wynosi ponad 9 godzin. Więc... Dosyć sporo.
Dosyć sporo. I co ty robisz przez te 9 godzin? Czasami minutę ciężko utrzymać.
Tak, no tutaj trzeba mieć mocną głowę. Nie tylko ciało, ale naprawdę mocną głowę.
No to jestem ciekaw, jak później ciało reaguje na taki wysiłek.
Też jestem w sumie ciekaw.
No, już się nic nie ruszasz, jakby zastygasz i przenoszę cię dalej.
Masz coś takiego już, że chciałbyś powiedzmy, no nie wiem, średnio na rok bić 3 rekordy?
Czy mógłbym częściej? Jeśli nie miałbym żadnych kontuzji, jeśli miałbym, powiedzmy, jakąś pomoc, wsparcie w tym, żeby pokrywać koszta tych rekordów, to mógłbym zdecydowanie częściej.
A jest jakiś taki rekordzista, jak wspominałeś tego jednego, tak?
Wojciech Sobierajski.
To na przykład taki cel, żeby pobić jego w tych liczbach rekordu, żeby każdy jego rekord zacząć bić?
Niekoniecznie. Niekoniecznie chce każdy pobić. Ja po prostu ten, tak jakby rekord, który sobie obieram za cel, to ja muszę chcieć go pobić. On ma sporo ma rekordów, których no nie chciałbym się robić.
Na przykład?
Na przykład zwis na drążku kiedyś miał, bo już został pobity. To nie chciałby mi się. Tak, po prostu, jakoś tego nie czuję.
To pan Wojciech ma jakieś, nie wiem, jakieś wsparcie też finansowe, bo ty mówisz, no nie wiem, na pewno go obserwujesz i mówisz, że on tych rekordów ma naprawdę sporo, więc to też się wiąże automatycznie z ponoszeniem tych kosztów.
Czy on już się tylko tym zajmuje? On ma tylu sponsorów, że on z tego żyje.
A.
I on na przykład, no kurczę, on może mieć ponad 20 rekordów różnych, więc on właściwie się tylko tym zajmuje, więc.
Pytamy często naszych gości o to, jak zaczęła się ich miłość do sportu, ich przyjaźń ze sportem, więc jak to było u ciebie? Ktoś z twoich rodziców ciebie zaradził tym sportem? Czy może, nie wiem, Jean-Claude Van Damme w filmie, bo to różnie bywa.
A tutaj trafiłeś. Naprawdę, tutaj trafiłeś.
Bo ogólnie... sporty sylwetkowe, to jest...
No, tutaj to doświadczenia.
Tak jest. Ogólnie od dziecka uprawiałem sport, uwielbiałem lekcje WF-u. I to głównie biegałem, czy to za piłką, czy bez piłki, wszystko było mi jedno, biegałem, ale właśnie w wieku 14 lat zacząłem trenować siłowo, to wyglądało pokracznie, no ale miałem swoją ławeczkę i tam podnosiłem to i myślę, że taką jedną z rzeczy to był fakt, że miałem lat 14, czyli dojrzewałem i chciałem stać się mężczyzną, a z racji, że właśnie wtedy były takie, tak mi się wydaje, że wtedy były popularne te filmy akcji z Van Damme, ze Stallonem, Schwarzeneggerem i oni wszyscy byli przypakowani i tam ratowali świat i ja też tak chciałem.
A nie chciałeś iść w sporty walki?
Nawet miałem tam krótki epizod, ale z racji, że w Nowogrodzie nie było żadnego klubu sztuk walki i musieliśmy dojeżdżać do Łomży, to jednak zostałem przy siłowni.
Czyli jakaś taka piwniczanka była, rozumiem,
była,
tak?
Była.
Bo to były te
plakaty,
czasy od piwniczanek takich, tak.
Tak, była.
Plakaty z kobietami.
Mieliśmy takie, mieliśmy z kolegą właśnie w jego piwnicy taką siłownię, ta piwnica może miała z 2x3 taka komóreczka, no ale mieściliśmy się, wtedy byliśmy jeszcze szczuplejsi, więc mieściliśmy się.
Ale miało to też swój klimat, też zobaczcie, jak to się wszystko rozwinęło, nawet chłopaki z warszawskiego koksu, tak, oni też zaczynali w piwnicy, a teraz mają wielką firmę i myślę, że zna ich cała Polska tak naprawdę.
No tak, a ich produkty są w sklepach, takich dużych sklepach, Lidl, Biedronka, więc...
O to chodzi i to, też to się zmieniło, ta siłownia coraz bardziej popularna jest, dzisiaj mamy duże te siłownie, one czasami samym wyglądem i tym hype'em na siłownię zachęcają do tego, żeby przyjść. Jednak żeby iść do siłowni w piwnicy, naprawdę trzeba było mieć dużo takiego samozaparcia już.
Być może, no ale był wtedy konkretny cel i też właśnie nie robiłem tego sam, tylko my mieliśmy właściwie, tak się trzymaliśmy we trójkę z Nowogrodu i tak ćwiczyliśmy, napędzaliśmy się nawzajem i tak to wyglądało. Potem to już weszło w krew na tyle, że już dzień bez treningu wydawał się dziwny, a nie odwrotnie, więc...
Jak to mówi Robur z WK, ty masz musisz mieć motywację, żeby przyjść, a muszę mieć motywację, żeby stąd wyjść.
Dokładnie.
Z tej siłowni. Kiedy u ciebie zaczęły pojawiać się takie myśli, że chciałbyś zawodowo to robić? Taki, żeby ta siłownia była tym, co robisz, z czego się utrzymujesz?
Ogólnie, bo poszedłem na studia na WF. Z wykształcenia jestem magistrem wychowania fizycznego, więc ja chciałem siedzieć w tym sporcie. I od razu po studiach poszedłem do pracy jako trener, ale zawsze gdzieś tam no, chciałem zostać tym zawodnikiem. Tylko, że no, nie miałem okazji, powiedzmy może trochę szczęścia, żeby zacząć trenować jakiś stricte daną dyscyplinę sportu w młodym wieku, a potem im byłem starszy, tym miałem mniejsze szanse na to, żeby być w czymś dobrym. W sensie powiedzmy, no trzeba trenować od małego daną dyscyplinę sportu, żeby potem być w tym bardzo dobrym. Ja trenowałem na siłowni cały czas, stąd teraz właśnie sobie sam szukałem różnych celów. Czy to sylwetkowe, chociaż nigdy nie wystartowałem w żadnych zawodach, potem miałem właśnie epizod z trójbojem, 4 lata. Trenowałem i startowałem w zawodach.
Mówiłeś też o kulturystyce, tak? Że...
Znaczy, podobało mi się to i chciałem wystartować, ale nie mam warunków genetycznych. Mam w ogóle...
Czy jednak nie ma dominacji genetycznej?
Nie ma.
A to za niski jesteś, czy o co tu chodzi?
Nie, kategorie wzrostowe są. Mam na przykład szeroką talię, mam wadę klatki piersiowej, mam taką dziurę w klatce piersiowej. Nie wiem, czy to od dziecka to mam, czy za dzieciaka coś sobie
zrobiłem.
Michał
Karmowski.
Nie, właśnie mi się to pojawiło, jak ta klatka piersiowa urosła trochę i dopiero to zauważyłem, a mi się wydaje, że albo coś sobie zrobiłem za dzieciaka, albo po prostu taki się już urodziłem. No i co jest też istotne, to w takich sportach sylwetkowych, no to jest doping, więc musiałbym wtedy brać.
No, chłopaki z WK mówią, że nie biorą na przykład.
Ale chłopaki startują w takich zawodach niszowych i jak oni startowali w Sopocie, to tam było 6 zawodników może, to był taki bardziej festyn. Teraz to są duże zawody.
Trójbój. Tam to już nie tyle co wygląd sylwetki, ale potężna siła.
Tak jest.
I wyczytałem, że też masz brązowy medal Mistrzostw Świata.
Tak.
Na swoim koncie.
Tak.
Czyli jesteś też zawodnikiem utytułowany.
Tak. Dobrze to brzmi, ale to jest brązowy medal Mistrzostw Świata Federacji WPA. A tych federacji znów jest dużo, więc tych mistrzów świata jest też dużo.
Czyli jak się przyznał.
Czyli jak pas mistrza Europy WKU Marciana Iwana. Coś tego
ale,
typu.
Nie wiem, może nie aż tak, ale zawsze od razu Damian mówi, że tak, ale wiadomo jak to wygląda.
Tak, ale bo ogólnie w wielu dyscyplinach sportu tak jest, tylko że mało kto o tym mówi. Że powiedzmy mistrzów Polski, nie wiem...
Tak, co na zawody przyjeżdża 3-4 osoby.
W judo powiedzmy jest nagle jednego roku 50. No to albo jest jeden mistrz Polski 2023, albo nie. Mm-hmm. No i tak to wygląda. I taka ciekawostka właśnie a propos tych zawodów, to na tych zawodach byłem testowany na doping. To tylko na tych jednych byłem testowany na doping. Musiałem nasikać do pojemniczka i...
Mhm. Czyli na tym trójboju były zakazy, tak? Nie można było, no bo skoro był test, to rozumiem, że nie można było.
Zależy od federacji. W tej federacji akurat były testy.
Ale bardzo doceniam, no Marcin Najman dalej chodzi z tym pasem, mówi, że to super była federacja, ty od razu powiedziałeś, że tam, że to tak, no zrobię medal, ale...
Znaczy ogólnie jestem zadowolony z wyniku, bo... zrobiłem tam kilka swoich życiówek, ale też znam swoje miejsce właśnie w Trójboju, że naprawdę chłopaki w Polsce robią kosmiczne wyniki.
Więc... Dlatego to też często się przewija gdzieś, jeżeli chodzi o podział pieniędzy na przykład w mieście, bo tutaj są takie zarzuty, że jak są te sporty walki na przykład, to mamy tu brązowy medal, tu srebrny, tu mistrz, tu wicemistrz, a się okazuje, że tych zawodów jest mnóstwo, czasami startuje ich 3 albo 4 w ogóle.
No być może. Być może tak jest.
Czyli ty ze sportu żyjesz teraz po prostu.
To znaczy z bycia trenerem.
Z bycia trenerem? No, czyli mówisz, że ze sportu.
No tak.
I współpracujesz też ze sportowcami.
Tak.
W Łomży. Z jakimi?
Tak. Z Fight Clubem. Z Damianem Zarczykowskim. Pozdrawiam. Mhm. Z Hubertem Sulewskim, był u was. Również pozdrawiam. Na wakacjach tak teraz jest.
Tak jest, widziałem. Mówił,
że jedzie
do Włoch i widziałem dzisiaj w Weronie jest, tak? Gdzieś tam mi się tak przywinęło na Instagramie. Co możesz powiedzieć o też łomżyńskich sportowcach, którzy do ciebie przychodzą, albo którzy też nie przychodzą, tak? Czy gdzieś u tych łomżyńskich zawodników jest taka chęć ciągłego trenowania, ciągłego rozwijania się? Bo jak rozmawialiśmy z Hubertem, to od niego bije ta chęć taka zdobywania wiedzy, tak, rozwijania się. Jak jest?
Że to nie jest tylko sam sport, tak fizycznie, ale też mentalnie, tak? Czyli człowiek ma świadomość, że musi się rozwijać też, jeśli chodzi o wiedzę, doświadczenie i tak dalej. Że to nie jest tylko, że ktoś przewala żelastwo, że tak można powiedzieć, ale że faktycznie uczy się tak
tego. Znaczy, bo często to tak wygląda, że jak widzimy sportowca, to myślimy trening, ale te rzeczy około treningowe są jeszcze czasem bardziej istotne niż sam trening. I jeśli chodzi o podejście, no to są zawodowcy, więc podejście też jest zawodowe i dbają właśnie o wszystko, w sensie dlatego też mi się wydaje, że związali się powiedzmy współpracą ze mną, bo też chcieli swoje przygotowanie motoryczne wznieść na wyższy poziom. Stąd taka decyzja z ich strony. Z tego, co mówią, to chyba są zadowoleni, więc...
To nie zawsze tak jest, bo nawet nie mówimy nawet o sportach walki, ale w innych różnych sportach mamy sytuację, już nie mówię o naszym podwórku, ale ogólnie, że zawodnik, nie wiem, dzień przed meczem idzie na zabawę, gdzieś na dyskotekę i w stanie takim mocno wskazującym pojawia się na meczu, na jakichś zawodach, więc to nie jest coś, co jest normalne, że tak powiem, to, co ty wskazujesz, ale tak powinno to wyglądać, tak? I jak wygląda twoja współpraca z takim zawodnikiem? Czego ty od niego wymagasz i jak później to weryfikujecie, taką współpracę?
Mhm. Ogólnie no tutaj właśnie, tak jak mówiłem, to są zawodowcy, więc u nich podejście jest oczywiste, jest zawodowe. To, o czym ty mówisz, to dla mnie jest mega dziwne, ale wierzę, że tak jest. Ogólnie, znaczy wierzę, wiem, że tak jest, bo znam też parę osób, które tam no tak się zachowują. Ale nie chłopaki, jeśli chodzi o naszą współpracę, to wygląda ona tak, że ja odpowiadam tylko właściwie za przygotowanie ich fizyczne, za te treningi siłowe, bo oni całą resztę okołotreningową sami na tyle dobrze ogarniają, że ja jestem niepotrzebny. A takie jak właśnie, jak Hubert wspominał o tych ćwiczeniach oddechowych, my sporo w ogóle gadamy o byciu w sumie, znaczy o takich różnych narzędziach, które możemy wykonywać, żeby stać się lepszym. A to te ćwiczenia oddechowe ja również wykonuję już od dawna. Wymieniamy się różnymi takimi właśnie narzędziami. Stąd gdzieś tak to wygląda, że chłopaki okołotreningowo bardzo mocno dbają o wszystko. A tych narzędzi, wspomnę, jeszcze jest bardzo dużo.
A współpracujesz jeszcze z inną kategorią zawodników? Nie wiem, biegacze, piłkarze, siatkarze, czy...
Nie. Tylko wymieniłem dwójkę zawodników, ale jeszcze współpracuję z większą ilością.
Mm-hmm. No bo właśnie tutaj u nas na audycji też to się przewija, czy jest Tomek Chojnicki, fizjoterapeuta, tak? Jakoś, że wszyscy zwracają uwagę na to, że gdzieś powinna być ta współpraca między różnymi trenerami, tak? Żeby podchodzić do sportu holistycznie, całościowo, bo bez tego na dużej arenie wyników się nie zrobi.
Dokładnie, konkurencja jest tak duża, że teraz trzeba rozwijać na każdej możliwej płaszczyźnie i w każdy możliwy sposób, jeśli chce się być najlepszym, zwłaszcza właśnie u zawodników MMA, gdzie oni, no konkurencja rośnie, ta popularność MMA rośnie, więc no tych konkurentów będzie więcej coraz.
Czyli na koniec, czego możemy ci życzyć?
Właściwie to braku kontuzji. bo to jedynie może mnie gdzieś tam powstrzymywać. Na szczęście nie mam i w ogóle w życiu za bardzo nie miałem zbyt wielu kontuzji. Dwa razy skręciłem kolano, ale to przez piłkę nożną, już nie gram. A jeśli chodzi o trening siłowy, to nigdy nie miałem nic, no to więc właściwie tylko tego, a resztę spróbuję zrobić sam.
I coraz więcej rekordów i też popatrzyłem na Sebastiana i sobie od razu przypomniałem, czy jesteś kibicem ŁKS-u Łomża? Nie jesteś, dobra?
Nie, tego nie powiedziałem.
Czy śledzisz
wyniki? Może tak to nazwijmy.
Wyników nie śledzę, ale ostatnio widziałem, że chyba zajmuje 10 miejsce w tabeli. Jakoś
bardziej
tak
pytanie takie trochę luźne. W sobotę gramy z rezerwami Jagiellonii Białystok. I jak przewidujesz wynik? Czy w ogóle planujesz śledzić mecz? Czy...
Naprawdę nie wiem, co tam się dzieje. W sensie widziałem tylko, że jest 10 miejsce w tabeli. A tak, to nie wiem, co się dzieje. Ogólnie odechciało mi się, szczerze mówiąc, oglądać piłki nożne, jak też widzę, co robi nasza reprezentacja, więc po prostu no nie interesuję się tym.
No to w sumie wszystko całościowo się, na to się później całościowo na wszystko
no,
patrzy.
No trudno się tutaj
tak
dziwić, jak szkoda przede wszystkim gdzieś dzieci, które patrzą na to wszystko. Ja nie wiem, czy mówiłem już któregoś razu tę historię, ale trenuję dzieciaki w młodzieżowym ŁKS-ie, no i jeden bramkarz brał piłkę i cały czas wykopywał. Mówimy mu, nie wykopuj tej piłki cały czas, zagraj krótko. A on mówi, ale przecież tak gra nasza reprezentacja.
Więc... Tylko, że nie ma Lewandowskiego z przodu.
Tak, jest laga na Martynkę i tyle, więc zły przykład. Mi też, szczerze mówiąc, o tym chciałeś się oglądać tej piłki nożnej, jak patrzę na naszych Orłów. No ale cóż, to jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i kolejnych rekordów pobitych.
Dziękuję bardzo.
Damian Olender był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
Dzięki.
Dziękuję.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.